Prezydent Władimir Putin podpisał traktat o przyjęciu Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej. Z drugiej strony traktat podpisali premier Krymu Siergiej Aksjonow, szef tamtejszego parlamentu, Władimir Konstantinow i mer Sewastopola Aleksiej Czałyj. Putin zwrócił się do parlamentu o przyjęcie Krymu i Sewastopola w skład Federacji Rosyjskiej. Wcześniej prezydent Rosji w orędziu oskarżył Stany Zjednoczone i ich sojuszników o to, że uzurpują sobie prawo do rozstrzygania losów świata i ignorują decyzję ONZ-u. Przypomniał, że NATO bombardowało Belgrad, choć takiej rezolucji ONZ nie było. Wskazał też na interwencję Zachodu w Iraku, Afganistanie i Libii. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, zauważa, że Putin w orędziu posługiwał się retoryką podobną do tej, którą Zachód stosował w sprawie Kosowa.
Putin pokazał siłę do wewnątrz, Putin pokazał, że jest w stanie poszerzać swoje państwo, a w tradycji tej turańskiej czy wschodniomongolskiej Rosji władca, który poszerza państwo, jest władcą absolutnie widzianym pozytywnie. A jeśli idzie o działania na zewnątrz, to te deklaracje w tym orędziu mówiące o uznaniu trzech języków, o poszanowaniu też praw Ukraińców, to wszystko ma jak gdyby otworzyć furtkę do negocjacji z tym Zachodem, pokazaniu, że Rosja jest absolutnie krajem demokratycznym, Rosja nie czyni agresji, Rosja staje w obronie swoich obywateli czy rosyjskojęzycznej ludności, bo przecież w Kijowie są banderowcy i tutaj te obrazy w telewizji rosyjskiej i wypowiedzi Putina są bardzo jednoznaczne.
Putin porównał przyłączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej ze zjednoczeniem Niemiec. Jak zaznaczył, w przeciwieństwie do niektórych państw, Rosja wyraźnie zaakceptowała wolę narodu niemieckiego, by się zjednoczyć. Według Putina Zachód powinien obecnie zająć takie samo stanowisko. Wprowadzone przez Unię Europejską sankcje wobec przedstawicieli Federacji Rosyjskiej nie pozostaną bez adekwatnej odpowiedzi, poinformowało MSZ Rosji. A my czekamy teraz na wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i premiera Donalda Tuska, którzy w Warszawie rozmawiali na temat Ukrainy. Solidarność w raporcie zwraca uwagę na dysproporcje płacowe w sądach. Wynika z niego, że wynoszą one nawet 2151 zł netto. Związkowcy wskazują, że odpowiadają za to obecny i poprzedni ministrowie sprawiedliwości. W dokumencie zestawione zostały wynagrodzenia pracowników w sądach z apelacji warszawskiej i rzeszowskiej. Duże różnice w wynagrodzeniach pracowników tej samej grupy zawodowej występują nie tylko pomiędzy poszczególnymi sądami, ale także w obrębie jednej jednostki. Związkowcy określają różnice w płacach jako patologiczne. Jeśli resort nie przeznaczy środków finansowych na usunięcie dysproporcji, związkowcy będą kierować wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę w sądach, mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Sądowej Solidarności.
Chcemy przede wszystkim na ministerstwie wymóc jakieś realne działania, ale nie takie działania, które by miały na celu na przykład janosikowe, czyli wypowiedzenie umów płacowych, zabierzmy bardziej uposażonym, dajmy tym niżej uposażonym, tylko żeby zdobyć środki w ministerstwie i na te działania związane z niwelowaniem tych dysproporcji przeznaczyć. No ale dobrze wiemy, że ministerstwo cały czas się tłumaczy, że nie ma takich środków, aczkolwiek z naszych działań, które robimy, wiemy, że są takie środki. To jest raport z dwóch apelacji, rzeszowskiej i warszawskiej. Niemniej jednak też chcę powiedzieć o tym, że od zeszłego roku złożyliśmy pozew o dysproporcje płacowe przeciwko ministrowi sprawiedliwości. Jest to na dobrej drodze, ponieważ ja już mam piątą rozprawę.
Zasady wynagradzania pracowników sądów i prokuratur reaguje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z kwietnia ubiegłego roku. Związkowcy zwracają uwagę, że w rzeczywistości kształtowanie poziomu płac w sądownictwie zależy od sytuacji finansowej danej jednostki oraz od widzimisię jej kierownictwa. Ustawą dotyczącą unijnej dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej zajmie się dziś rząd na rozpoczętym przed południem posiedzeniu. Chodzi o to, by pacjenci mogli uzyskiwać z NFZ zwrot kosztów leczenia za granicą, jednak według stawek obowiązujących w Polsce, również w przypadku produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, pacjent będzie musiał zwrócić się z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ-u. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. W projekcie przewidziano jednak pewne ograniczenia. W niektórych przypadkach zwrot kosztów będzie wymagał uprzedniej zgody NFZ. Senator Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, podkreśla, że rząd wybiórczo potraktuje sprawę transgranicznej opieki zdrowotnej.
Obawiam się, że rząd będzie tutaj wyjątkowo sprytny i generalnie to zrefunduje nam, mówiąc tak kolokwialnie, niewiele. Pewnie tylko to, co będzie sprawą pierwszej potrzeby przy nagłym zachorowaniu, czy nagłej mutacji zdrowia. Natomiast nie wydaje mi się, żeby był skłonny nam ułatwić dostęp do pewnych procedur, które w Polsce czeka się nie tyle miesiącami, co nawet latami. Gdyby tak było, byłbym bardzo, bardzo mile zaskoczony, aczkolwiek mówiąc szczerze, w to nie wierzę.
Według Ministerstwa Zdrowia ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w połowie roku. Jest to duże opóźnienie, gdyż państwa Unii Europejskiej miały czas na dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej do 25 października 2013 roku. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ostatecznie potwierdził zgodność z niemiecką konstytucją Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego oraz Paktu Fiskalnego Unii Europejskiej. Tym samym oddalił skargi polityków i obywateli przeciwko obu unijnym aktom prawnym. Skargi są częściowo niedopuszczalne, a częściowo nieuzasadnione, powiedział uzasadniając wyrok prezes Trybunału Konstytucyjnego Niemiec. Z Hamburga mówi redaktor Waldemar Maszewski.
Dzisiejszy wyrok był detalicznym, merytorycznym uzasadnieniem wcześniejszej decyzji tego samego Trybunału, który już na jesieni 2012 roku w tak zwanym szybkim procesie zezwolił na ratyfikowanie i wprowadzenie w życie Paktu Fiskalnego i Funduszu Ratunkowego. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło w tej sprawie rekordowe ponad 37 tysięcy skarg, w tym byłej minister sprawiedliwości Herty Daimler Gmelin z SPD, a nawet członka frakcji rządzącej CDU-CSU Petera Gauweilera. Jednak naciski obozu władzy na sędziów, oczywiście niepotwierdzone i nie do udowodnienia, były tak duże, że decyzja sędziów mogła być tylko jedna. Wszystko jest zgodne z niemieckim prawem. Przewodniczący drugiego Senatu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, sędzia Andreas Foskule, przypomniał, że nadal zgodnie z inną decyzją tego samego Trybunału, to Bundestag musi mieć ostatnie zdanie w kwestiach istotnych dla niemieckiego budżetu, ale dodał, że budżetowa autonomia niemieckiego Bundestagu w tym przypadku jest dostatecznie zabezpieczona, co oznacza, że sędziowie uznali, iż pakt fiskalny i fundusz ratunkowy nie wpływają na kształt narodowego budżetu. Jest to niewątpliwe zwycięstwo pani Merkel, ale media zauważyły, że ogromna ilość skarg jest rekordem w historii tej instytucji, co oznacza, iż mamy do czynienia z wyjątkowo dużym protestem społecznym w tej materii. Całkowicie sprawa jeszcze nie jest wyjaśniona, bowiem należy przypomnieć, że Federalny Trybunał Konstytucyjny w lutym tego roku zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu dotyczącym zgodności z prawem unijnym inicjatywy skupowania przez Europejski Bank Centralny obligacji skarbowych na rynkach wtórnych w ramach tak zwanych bezwarunkowych transakcji monetarnych. Z Hamburga mówił Waldemar Maszewski. Szczęść Boże.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.